Witam wszystkich serdecznie. Chciałbym rozpocząć fragmentem z listu do Rzymian, 6 rozdział, od 17 wersetu. Lecz Bogu niech będą dzięki, że wy, którzy byliście sługami grzechu, przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, której zostaliście przekazani, a uwolnieni od grzechu staliście się sługami sprawiedliwości. Po ludzku mówię przez wzgląd na słabość waszego ciała, jak bowiem oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości ku popełnianiu nieprawości, tak teraz oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu. Gdy bowiem byliście sługami grzechu, byliście dalecy od sprawiedliwości. Jakiż więc mieliście wtedy pożytek? Taki, którego się teraz wstydzicie, a końcem tego jest śmierć. Teraz zaś wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Gdy czytamy Pismo Święte, gdy czytamy, przechodzimy przez, można powiedzieć, całą historię, gdzieś tam nawet z lotu ptaka, to możemy powiedzieć, że Pismo Święte jest o Bogu, który chce zbawić człowieka. Bogu, który szuka człowieka. Bóg Zbawiciel. Bardzo często w psalmach Bóg jest nazwany Zbawicielem, Odkupicielem, czy w wielu fragmentach, czy Starego Testamentu, czy w Nowym Testamencie. Bóg jest Zbawicielem. On zbawia. On chce zbawić człowieka. Zostaliśmy uratowani. Chce uratować człowieka od czego? Od grzechu, tak jak mówi ten fragment, od niesprawiedliwości, bezbożności, od śmierci. Jesteśmy zbawieni czy uratowani od czegoś, ale też do czegoś. Jesteśmy zbawieni, jesteśmy uratowani do sprawiedliwości, do bogobojności, do uświęcenia, do życia wiecznego. Czyli jesteśmy uratowani od czegoś i do czegoś, w kierunku czegoś. W jaki sposób człowiek bywa zbawiony, czy dostępuje zbawienia? I tutaj możemy mieć wszelkiego rodzaju odpowiedzi w zależności od tego, kogo spytamy. Mam nadzieję, że to nie będą tak bardzo różne odpowiedzi, gdybyśmy się pytali tutaj wśród nas, ale wśród ludzi gdzieś tam otaczających nas, naszych znajomych, to byłyby bardzo, bardzo różne odpowiedzi. Zobaczmy ten 17 werset. Bogu niech będą dzięki, że wy, którzy byliście sługami grzechu, sługa można też przetłumaczyć jako niewolnik, tak? Niewolnikiem grzechu, przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, której zostaliście przekazani. Zostaliście przekazani pewnej nauce, pewnym stwierdzeniom, pewnej określonej informacji. Tak to sucho brzmi, prawda? Tak, jak to? Jesteśmy przekazani pewnej informacji, pewnemu przesłaniu. No my mówimy o przesłaniu, o prawdzie Ewangelii i to są te nasze zwroty, które używamy, ale to jest też pewna informacja, to są pewne konkretne stwierdzenia, to są pewne konkretne doktryny. Pamiętacie, ostatnio mówiłem właśnie o doktrynie, żeby nie uciekać od tego słowa. Chociaż chciałbym też przypomnieć, że słowo doktryna po prostu mówi o pewnym zbiorze przekonań, które posiadamy na jakiś temat. Tak, to jest takie, można powiedzieć, definicja wcześniejsza, chociaż dzisiaj słowo doktryna bardziej jest kojarzona i używana, że to jest twoje jakieś przekonania irracjonalne, często po prostu niepoparte jakimikolwiek faktami czy naukowymi stwierdzeniami. Doktryna jakby jest przyklejona do ludzi, którzy są jakimiś fanatykami bardziej, ekstremistami czy kimkolwiek jeszcze, ale słowo doktryna po prostu znaczy pewien zbiór przekonań. I gdy mówimy o o tym, że Bóg zbawia nas poprzez naukę, tak? Czyli poprzez przesłanie Ewangelii, poprzez prawdę. Gdy człowiek zrozumie Ewangelię, gdy człowiek przyjmie Ewangelię, gdy człowiek przyjmie tą prawdę o Chrystusie, gdy uwierzy, tak? Dar zbawienia jest z łaski, ale człowiek musi zostać przekazany tej nauce, tak? Powinien przyjąć ze szczerego serca, jak tutaj apostoł Paweł mówi, zarys tej nauki, której zostaliście przekazani. Także zbawia nas przesłanie Ewangelii, zbawia nas Chrystus, bo On jest Ewangelią, tak? On jest prawdą. Ja jestem drogą, prawdą i życiem, mówi. Więc ta prawda Ewangelii zbawia człowieka. Jest to nauczanie, które możemy studiować w Nowym Testamencie. Jest to nauczanie apostolskie, tak jak czytamy w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, i trwali w nauce apostolskiej, tak? Apostolskiej, w łamaniu chleba, w modlitwie. Tak? W tym trwali pierwsi uczniowie. Całym kontekstem jest też oczywiście ewangelizacja, bo Dzieje Apostolskie, cały kontekst to jest głoszenie Ewangelii, jak Ewangelia się rozprzestrzenia. Ale oni trwali w pewnym nauczaniu, trwali w pewnej nauce. Kolosan, list do Kolosan, apostoła Pawła, pierwszy rozdział, 12 werset. Dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego. I tutaj apostoł Paweł i często Pismo Święte używa tych stwierdzeń ciemność i światłość. Tak? Ciemność jest kojarzona z czym? Z brakiem poznania Boga, z brakiem obecności Boga, ale też jest, możemy śmiało powiedzieć, że jest niezrozumieniem Boga, niezrozumieniem tego, kim jestem, niezrozumieniem tego, kim jest Chrystus, niezrozumieniem czy błędnym wyobrażeniem tego, kim jest Bóg, to jest ciemność. Tak? A światłość to jest to, gdy zaczynamy rozumieć Chrystusa, zaczynamy rozumieć Pismo Święte, ponieważ Chrystus jest światłością. Tak? Mamy dziedzictwo świętych w światłości. Królestwo Chrystusa jest królestwem światłości, królestwem prawdy. Także ciemność jest brakiem prawdy, jest błędem, jest zagubieniem, jest tym, w czym człowiek tkwi bez Chrystusa, czyli bez prawdy, która może go oświecić. Tak? Jesteśmy uratowani od ciemności. Jesteśmy uratowani do światłości. Zawsze, gdy Bóg zbawia, zawsze, gdy mówimy o zbawieniu, to mówimy o tym, że zbawił nas od czegoś, ale też zbawia nas do czegoś. Tak? Nie ma jakiegoś takiego pola pomiędzy, że Bóg mnie zbawił, fajnie, super, tak? I już po prostu jestem, ale On mnie zbawił też do konkretnych rzeczy. Tak? To jest Jego prawda, to jest Jego światłość, to jest Jego Ewangelia, to jest Jego droga, którą mamy kroczyć. I chociaż żyjemy w ciele, to jest 2 Koryntian, 10 rozdział, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla Bożej chwały, dla Bożej sprawy. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Zobaczcie, gdy bardzo często, gdy mówimy o Ewangelii, to bardzo często mam wrażenie, że tak Ewangelia jest, może to nieładne nie stwierdzenie, taka rozwodniona, taka uprzyjemniona dla uszu odbiorcy. Tak? Bóg cię kocha, Bóg ma wspaniały plan dla twojego życia. I to oczywiście może być prawdą. Tak? niekoniecznie to jest prawda dla ludzi, którym wyobraźcie sobie, gdybyśmy głosili taką Ewangelię, nie wiem, dzień przed wybuchem wojny na Ukrainie, i głosząc Ewangelię ludziom, Bóg ma wspaniały plan dla twojego życia i na drugi dzień wybucha wojna, tak? To jakoś, ta Ewangelia jest troszeczkę taka, no nie za bardzo, tak? Bóg ma wspaniały plan dla twojego życia. Tak ogólnie mogę się z tym zgodzić, tak? Ponieważ Bóg ma wspaniały plan dla twojego życia i tym planem jest i celem wieczność, tak? Ale niekoniecznie to, co się dzieje tutaj na ziemi. Niekoniecznie to, co doświadczamy teraz, tak? To wcale nie musi się nam podobać i to wcale nie musi być wspaniałe. To musi być, może być wręcz okropne, wstrętne i straszne. No, to jest konsekwencja ciemności, konsekwencja grzechu Adama i grzechu nas, każdego z nas, tak? Ale zobaczcie, walczymy orężem niecielesnym, tak? Możemy powiedzieć duchowym, tak? Chociaż nie ma tutaj napisane, że to jest oręż duchowy, tak? Walczymy nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim unicestwiamy złe zamysły, czyli złe pomysły, złe idee, złe myślenie, tak? Wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Pana Boga. Tutaj kluczowe jest w Ewangelii, kluczowe w ewangelizowaniu jest poznanie Boga, poznanie prawdy, poznanie, wejście do światłości, wyjście z zagubienia, wyjście z błędu, wyjście z ciemności, wyjście z zakłamania do prawdy, do światłości. Zmuszamy wszelką myśl do poddania się Chrystusowi. To są myśli, to są moje idee, tak, które gdzieś tam każdy z nas ma swoje własne, które mają być poddane Chrystusowi i one często nie chcą się poddać, tak? Dlatego apostoł Paweł mówi, zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Także nie walczymy ludzkimi narzędziami, w sensie fizycznymi narzędziami, tak? Ogniem i mieczem, ale walczymy z warowniami, które są w umysłach, w sercach ludzi, które mogą być oczywiście też w naszych sercach i w naszych umysłach. I jedyną możliwą nadzieją, możliwą bronią, jaką mamy, to jest Jego prawda, Jego światłość. Prawda Ewangelii jest Chrystus, bo Chrystus jest prawdą. On jest tym światłem, które oświeca każdego człowieka, jak mówi apostoł Jan w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana. Jesteśmy zaangażowani w wojnę. Wojnę idei, filozofii, ideologii różnych, religii, religijności, które są przeciwne Panu Bogu. Tym jest też ewangelizacja, czy właściwe nauczanie. Jeżeli chcesz właściwie ewangelizować, czy właściwie też uczyć innych, to musisz opierać się na Bożej prawdzie. Ja pamiętam kiedyś, byłem świadkiem rozmowy pewnego nastolatka wierzącego, który głosił Ewangelię kilku osobom. Jakaś taka fajna rozmowa była, fajny czas. I on głosił im Ewangelię. Głosił im Bożą prawdę. Ale ani razu nie zacytował Pisma Świętego. Ani razu nie odniósł się do konkretnych fragmentów Pisma Świętego. Po prostu mówił dobrze. Ja nie mówię, że mówił źle, tak? Ale podstawowym błędem tutaj takiej ewangelizacji jest to, że nie odnosił się do źródła. On wydawał się być tym źródłem dla tych odbiorców. My jesteśmy narzędziami. Bóg ma nas używać ale dla swojej prawdy, tak? Używając Jego prawdy, Jego słowa. Bo prawdę, światło odnajdujemy w nauczaniu Pisma Świętego. Chrześcijańskie życie opiera się na nauczaniu Pisma, na konkretnych stwierdzeniach, konkretnych informacjach, które oświecają nasze serce i nasze umysły. Jeżeli nie znamy dobrze Ewangelii, nie możemy też jej dobrze głosić. Jeżeli nie rozumiemy dobrze Ewangelii, nie możemy jej dobrze głosić i być takimi dobrymi świadkami Ewangelii. Dlatego tak bardzo ważne jest to, abyśmy znali dobrze Bożą prawdę. Tak jak Pan Jezus modlił się w swojej modlitwie arcykapłańskiej, poświęć ich w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. Mamy być poświęceni Bożej prawdzie. Mamy być poświęceni Bożemu Słowu. Słowo Boże jest naszą jedyną bronią. Jedynym bronią przeciwko ciemności, przeciwko błędom, przeciwko zagubieniu, przeciwko jakiejś takiej destrukcji, którą wprowadza właśnie ciemność, niezrozumienie, czy brak po prostu Pana Boga w życiu. On chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Ta prawda to jest konkretne stwierdzenia Pisma Świętego, Nowego Testamentu. Boże Słowo jest prawdą, czyli chce, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni, doszli do poznania prawdy, doszli do poznania Jego Słowa. No i Chrystus jest prawdą, tak? Ja jestem drogą, prawdą i życiem. To wszystko razem się łączy oczywiście ze sobą, tak? Bo Chrystus jest prawdą. On jest Słowem. Tak na początku było Słowo, Słowo było u Boga, Bogiem było Słowo i On przyszedł na świat. Także zobaczcie, można śmiało powiedzieć, że zbawienie pochodzi od poznania prawdy. Od poznania Chrystusa. Od poznania Jego Słowa. Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? Jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? Jak mają usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? List do Rzymian apostoła Pawła, 10 rozdział. Jesteśmy ludźmi słowa. Jesteśmy ludem księgi. W średniowieczu i później w starożytności chrześcijanie byli nazywani ludźmi księgi. Gdy rozpoczynał się konflikt między muzułmanami a chrześcijanami, na początku muzułmanie szanowali chrześcijan, ponieważ chrześcijanie byli ludźmi księgi. Tak? Później się to zmieniło i cała historia się dalej toczy niezbyt fajnie. Tak? Jesteśmy ludźmi księgi, ludem księgi, ludźmi słowa, Bożej prawdy. Jakie są te prawdy Pisma Świętego? No, wierzymy na przykład, że Pismo Święte jest prawdą. Tak? I tylko Pismo Święte podaje nam prawdziwą drogę zbawienia. Wierzymy, że człowiek jest bezradnym grzesznikiem, przeklętym przez Boga, zmierzającym do wiecznego potępienia, piekła. Wierzymy, że Chrystus jest drugą osobą trójjedynego Boga, który przyszedł w ciele, urodził się z dziewicy, żył świętym życiem jako Bóg człowiek, umarł śmiercią zastępczą, powstał z martwych, wstąpił z powrotem do nieba, wstawia się za nami teraz, przyjdzie ponownie, aby ustanowić swoje królestwo i w końcu, aby panować nad swoim ludem na wieki wieków w nowym niebie, nowej ziemi. Wierzymy, że Jezus Chrystus żył doskonałym, świętym życiem, mówił prawdziwe Słowo Boże. Wierzymy, że czynił prawdziwe cuda w świecie fizycznym, demonstrował pełnię władzy nad demonami i aniołami. Wierzymy w te rzeczy, ponieważ są one zapisane w Biblii. Wierzymy w to, ponieważ Biblia, Nowy Testament jest świadectwem tego. Wierzymy, że nasze zbawienie jest tylko z łaski, tylko przez wiarę, tylko w Chrystusie, bo tak mówi Pismo Święte. Wierzymy, że dostępujemy zbawienia, gdy Boża sprawiedliwość jest nam przypisana przez wiarę w Jezusa Chrystusa na podstawie tego, co On uczynił na krzyżu, a nie w jakikolwiek inny sposób. W to wszystko wierzymy, bo to mówi nam Pismo Święte. To są konkretne fakty, to są konkretne informacje, to są konkretne stwierdzenia. Mamy je znać. Mamy znać Pismo Święte, mamy znać Bożą prawdę. To jest przykazanie moje, mówi Jan w pierwszym liście, abyśmy wierzyli w imię Syna Jego, Jezusa Chrystusa, miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. Kto wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a On w Bogu. Ale żeby wyznać, żeby uwierzyć, trzeba poznać. Chrystus przyszedł na świat, aby dać świadectwo Bożej prawdzie. Jak mówi w rozmowie z Piłatem przed swoim ukrzyżowaniem. Wtedy Piłat zadał to ważne pytanie, a co to jest prawda? I to pytanie ciągle jest aktualne dzisiaj w świecie, bo człowiek chce znać prawdę. Bardzo często niestety ludzie dochodzą do wniosku, że prawda tak ostatecznie jest niepoznawalna, że nie ma się co napinać, że nie ma o co się starać, bo on ma swoją prawdę, on ma swoją prawdę, tamten ma jeszcze inną prawdę, ja mam swoją prawdę i niech te prawdy sobie gdzieś tam istnieją i nie przeszkadzajmy sobie nawzajem. Człowiek już często nie szuka prawdy. Jest przekonany, że ta prawda jest niedostępna, nieosiągalna. Że jest, jeżeli jest, to jest zakryta. Tak działa ciemność, tak? Bo chce sprawić, żeby prawda była niepoznawalna, żeby nie było światła. Bo tam, gdzie jest światło, tam możemy widzieć jasno, co się dzieje. Możemy widzieć jasno rzeczywistość. Jonathan Edwards w książce Znaki szczególne działania Ducha Bożego napisał takie bardzo fajne słowa. Pismo Święte odnosi się do ducha prawdy i ducha fałszu. Słowa, które ukazują dwa przeciwstawne charaktery. Ducha Bożego i innych duchów, które fałszują jego działanie. Na przykład prawdziwy duch sprawia, że ludzie są bardziej świadomi, że Bóg istnieje i że On jest wielki i nienawidzi grzechu. Prawdziwy duch przekonuje ludzi, że życie jest krótkie i bardzo niepewne oraz że istnieje inny świat. Pokazuje im, że mają nieśmiertelne dusze i że muszą zdać rachunek przed Bogiem. Są niezwykle grzeszni z natury i praktyki, sami w sobie są bezradni. Prawdziwy duch utwierdza ludzi i rzeczy, które są zgodne ze zdrową nauką, czyli nauką Pisma. Duch, który działa w ten sposób, działa jako duch prawdy. On przedstawia rzeczy takimi, jakie są naprawdę, wprowadza ludzi na światło dzielne, bo wszyscy, co czynią prawdę, objawiają jego światło, tak jak zauważył apostoł Paweł. Wszystko, co zostało wyeksplodowane przez światło, staje się widoczne, ponieważ to światło sprawia, że wszystko jest widoczne i jasne. Z drugiej strony, królestwo diabła, mówi Edwards, to królestwo ciemności. Jego królestwo jest podtrzymywane i promowane tylko przez ciemność i błąd. Szatan ma całą swoją moc i panowanie dzięki ciemności. Tak czytamy o potędze ciemności, a diabły czy demony nazywane są władcami ciemności tego świata. Jakikolwiek duch usuwa naszą ciemność i prowadzi nas do światła, ten duch nas nie zwodzi. Ten duch, który przekonuje nas o prawdzie, wyświadcza nam przysługę. Tak? On nam usługuje w pewnym sensie. Praca Ducha Świętego utwierdza Boże Słowo. My, jak mówi apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w czwartym rozdziale, drugi werset i dalej, wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają i nie postępujemy przebiegle, ani nie fałszujemy Słowa Bożego, ale przez składanie dowodu prawdy polecamy siebie samych w sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta jest dla tych, którzy giną, w których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Ewangelia jest światłem sama w sobie. A gdy głosimy Ewangelię, ona oświeca człowieka, odkrywa jego myśli, odkrywa jego serce, odkrywa to, w co wierzy lub w co nie wierzy. Dlatego też często ludzie nie chcą Ewangelii, ponieważ Ewangelia sprzeciwia się temu, co ludzie lubią robić, chcą robić, sprzeciwia się ich własnej pysze, ich własnym pomysłom, ich własnym ideologiom. Dlatego głoszenie Ewangelii często kojarzone jest, czy często określane jest przez ludzi dzisiaj jako mowa nienawiści wręcz, ponieważ atakuje ich grzech, ponieważ gdy mówimy, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, gdy mówimy o świętości, gdy mówimy o tym, że Bóg powołuje nas do świętości, to atakuje naszą grzeszność, naszą grzeszną naturę. Człowiek, który lubi swoją grzeszną naturę, nie lubi Ewangelii. Nienawidzi Ewangelii. Chce się ukryć przed światłem. Mówi, ty masz swoją prawdę, niech twoja prawda nie przeszkadza mojej prawdzie. Tak. Ale my mamy głosić, mamy być świadectwem Bożej prawdy. Głoszenie Ewangelii to nie jest głoszenie moich własnych idei, własnych pomysłów, jakichś logicznych przemyśleń. Głoszenie Ewangelii to głoszenie Bożych prawd Pisma Świętego. I zawsze, gdy głosimy, powinniśmy odnosić się do źródła, czyli do Pisma Świętego. Bo to nie ja jestem źródłem, to nie ja jestem mądry, to nie ja jestem oświecony, to Pismo Święte jest światłem, to Ewangelia wprowadza człowieka do bliskiej więzi społeczności z Bogiem przez poznanie prawdy. Tak? Prawda jest wszystkim. Ta solidne nauczanie, można powiedzieć solidna doktryna, jest podstawą tego, abyśmy dobrze zwiastowali i dobrze żyli. Są pewne doktryny, takie podstawowe doktryny, które możemy powiedzieć, że są niedyskutowalne, tak? Czyli nie, po prostu musimy je przyjąć. Tak? Jeżeli ktoś nie przyjmuje tych podstawowych doktryn, stwierdzeń, podstawowych prawd Pisma Świętego, uważa się za chrześcijanina, to trudno z takim człowiekiem mieć jakąś taką bliską więź. Tak? Ponieważ choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam inną Ewangelię, znamy ten fragment, tak? List apostoła Pawła do Galacjan, 1:8-9, choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Mocne słowa. Bardzo mocne słowa. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię, jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. Apostoł Paweł mówi o tym rdzeniu, o tym, można powiedzieć, kręgosłupie Ewangelii, o tych podstawowych prawdach. Jeżeli one są zmieniane, przekręcane, to jest działanie złego. Tak? Jeśli wierzymy, czy wierzysz w fałszywego Chrystusa, nie możesz się nazwać chrześcijaninem. Tak? Tak jak wiemy na przykład, że świadkowie Jehowy nie wierzą, że Chrystus jest Bogiem, nie wierzą w Trójcę, i my ich nie nazywamy chrześcijanami, ale oni sami się nie nazywają chrześcijanami. Tak? Oni uważają, że chrześcijaństwo to jest wielki Babilon, tak? Czyli wielkie zwiedzenie. Jak rozpoznać, czy jakie cechy powinna mieć fundamenty wiary, jakie powinny być jej cechy? Jeżeli To ma być fundament. Jeżeli doktryna musi, jest fundamentalna, musi pochodzić z Pisma Świętego. Jasne chyba. Dla nas wszystkich jasne. Ale nie dla wszystkich jest to oczywiste. Nie może pochodzić z tradycji, nie może pochodzić z jakichś wizji, proroctw, mistycznych doświadczeń, czy po prostu z jakichś moich własnych życzeń. Nie może mieć źródła z nauczania Kościoła, czy jakichś innych organizacji, czy instytucji. Ma pochodzić z Pisma Świętego. To Pismo zawiera fundamentalne prawdy. Całe Pismo przez Boga jest natchnione. I to jest fragment, którym też dzieliłem się ostatnio. 2 Tymoteusza 3,16. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały albo dojrzały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Gdyby jakieś doktryny były fundamentalne, a nie pochodziłyby z Pisma, to ten fragment byłby kłamstwem. Bo fundamentalne doktryny muszą pochodzić z Pisma i to Pismo, zobaczcie, jest wystarczające do tego, aby przygotować Bożych ludzi do wszelkiego dobrego dzieła. Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę. Świadectwo Pana jest wierne, to jest z Psalmu 19. Pismo jest wystarczające. Pismo Święte jest wystarczające do tego, abyśmy poznali Boga, abyśmy żyli dla Boga, abyśmy szli Jego drogą. Pismo jest wystarczające, abyśmy poznali Go we właściwy sposób, w taki sposób, w jaki On chce, abyśmy Go poznali. I to są tak zwane sola, czyli tylko. Reformatorzy je, można powiedzieć, ukuli takie stwierdzenie. Tylko Chrystus, tylko wiara, tylko Pismo, tylko Bogu chwała. Te stwierdzenia były jakby takim rdzeniem też reformacji. I to była olbrzymia różnica w kontekście ówczesnego Kościoła katolickiego. Możemy powiedzieć śmiało, że nie ma duchowego autorytetu poza spisanym Słowem Bożym, który dałby nam mądrość prowadzącą do zbawienia. Pismo Święte jest tym ostatecznym autorytetem zbawienia, ostatecznym autorytetem Bożej drogi. To Pismo Święte ma być źródłem. Drugie, jeśli jakaś doktryna ma być fundamentalna, musi jasno wynikać z Pisma. Tu nie ma jakichś ukrytych prawd. To nie może być tak, że nagle ktoś odkrywa w Piśmie Świętym coś nowego, bo ma jakieś takie nowe przemyślenia. Nie ma jakiegoś tajemniczego klucza do otwierania ukrytego zrozumienia. Jakieś alegoryczne stwierdzenia, które trzeba w jakiś sposób zrozumieć poprzez naprawdę bardzo często bardzo ciekawe pomysły. Czytałem kilka takich opracowań, czy tam wyjaśnienia Pisma Świętego, takiego alegorycznego. Pamiętam jedno z nich. Pamiętacie tą historię, gdy Pan Jezus przechodził przez Samarię, był zmęczony, usiadł przy studni Jakuba, uczniowie poszli do miasta, żeby kupić jedzenie. Przyszła Samarytanka i powiedziała, i Pan Jezus powiedział do niej, daj mi pić. Pamiętam, to było na jakimś takim wykładzie, już nie powiem gdzie. Daj mi pić. I teraz ten człowiek zaczął określać, co to znaczy, żeby dać pić. I z tego fragmentu właściwie on powiedział, że jesteśmy grzeszni i po prostu wszystkie grzechy nasze musimy oddać Chrystusowi, żeby to On był... Oczywiście to jest prawda, tak? Ale to jest ta prawda, która jakby nie wynika z tego fragmentu. Tak? Tutaj w tym fragmencie muszę wam powiedzieć śmiało i wyraźnie, że słowa daj mi pić oznaczają daj mi pić. Tak? No oczywiście, wiadomo, że trzeba znać ten kontekst historyczny, kim byli Samarytanie, że był konflikt między Samarytanami a Żydami, że to było bardzo dziwne, że Jezus zaczął rozmawiać z niewiastą czy z kobietą samarytańską, tak? Ale wciąż daj mi pić oznacza daj mi pić, a ja się zastanawiałem później, jejku, a co to znaczy, że Jezus nie ma czerpaka? Tutaj można by było polecieć, nie? Pan Jezus nie ma czegoś. Brakuje mu. Czyli jakaś doktryna, jeżeli ma być fundamentalna, musi jasno wynikać ze Słowa Bożego. Prosto wynikać. Nie ma ukrytych takich jakichś stwierdzeń, aluzji, tak? Na przykład Kościół katolicki ma całą doktrynę dotyczącą czyśćca, nie? I tam w Nowym Testamencie jest taka aluzja apostoła Pawła, według nich to jest aluzja do czyśćca, tak? Że czyjeś życie, to się okaże, czy ktoś budował na słomą, czy w drewnie, czy na dobrym fundamencie, to dzień sądu to okaże, tak? Ale sam zbawiony będzie, czyli tutaj są jakieś sądy, są jakieś kary, jest jakiś płomień, bo ta słoma w końcu się spala. Tak, i to jest aluzja według nich do czyśćca, tak? Ale tutaj trzeba się naprawdę doszukiwać aluzji, alegorii, czy jeszcze jakichś innych takich ukrytych stwierdzeń. Jeżeli mielibyśmy tak traktować Pismo Święte, to z Pisma Świętego można by wyczytać wszystko, absolutnie wszystko. Wszystko, cokolwiek bym chciał, mógłbym wyczytać. Trzecie, jeśli jakaś doktryna ma być fundamentalna, musi być powiązana z życiem wiecznym. Oznacza to, że jeżeli ktoś nie uznaje którejś z tych fundamentalnych doktryn, to możemy zastanawiać się, czy ten człowiek rzeczywiście jest zbawiony. Możemy różnić się w wielu sprawach. Tak? Możemy różnić się w kwestiach dotyczących nawet jak, kiedy nastąpi koniec świata, jak nastąpi koniec świata, czy będzie... pochwycenie Kościoła, czy go nie będzie, czy będzie tysiącletnie królestwo w sensie fizycznym, czy go nie będzie, czy ono może już jest, tylko to jest tak symbolicznie określone. Możemy się w wielu rzeczach różnić. Możemy się różnić nawet tego, jak powinien wyglądać chrzest. Tak? My jako baptyści też możemy się w tym różnić. Tak? Lub nawet znaczenie takiej różnych chrztu. Tak? Chyba, że ktoś uważa, że chrzest jest konieczny do zbawienia, to tutaj możemy rzeczywiście już dyskutować. Ale to też nie jest prawda taka, czy ona zbawia, czy nie zbawia. Tak? Fundamentalna prawda musi być doktryną, czy prawdą, która możemy poddać pod wątpliwość, czy jest zbawienie. Czy na przykład, jeżeli ktoś nie wierzy, że Chrystus jest Bogiem, nie wierzy w Trójcę, która nie ma stwierdzenia Trójca Święta w Nowym Testamencie, w Piśmie Świętym, ale Pismo Święte naucza, że Jezus jest Bogiem, że Duch Święty jest osobą, że ma cechy Boga. I tutaj nie ma żadnych alegorii. Tak? Po prostu jest to zwykłe, proste rozumowanie. Także gdy mówimy o tych podstawowych prawdach, musimy być w jedności. Możemy się różnić też w różnych kościołach. Kościół baptystów południowych, północnych, tutaj w Stanach oni się bardzo różnią. Kościół zielonoświątkowy, taki czy śmaki, bo też są różne. Kościół wolnych chrześcijan i tak dalej, i tak dalej. I wszyscy możemy powiedzieć, jesteśmy jednym kościołem. Bo każdy, kto wierzy w Chrystusa, każdy, kto przyjmuje Jego prawdę, te fundamentalne prawdy, jest uczniem Chrystusa. I możemy się różnić, możemy się nie zgadzać, możemy dyskutować i wciąż kochać się i głosić razem Ewangelię. Tymi fundamentalnymi prawdami, tak jak mówiłem, to między innymi wiara w Trójcę, wiara, że Jezus jest Bogiem, że Jezus umarł i zmartwychwstał, że usprawiedliwienie jest z wiary, że jesteśmy grzeszni. Są też takie odłamy, też się spotkałem z takimi chrześcijanami, którzy uważają, że oni już nie grzeszą, że chrześcijanin, prawdziwy chrześcijanin już nie grzeszy. Na podstawie Ewangelii Jana, że już, nie Ewangelii, listu Jana, że człowiek wierzący jest uwolniony, już nie grzeszy, jest w pełni w miłości i tak dalej. Wierzymy w te fundamenty wiary, mamy je ugruntowywać, mamy je badać, mamy się nimi rozkoszować, ponieważ jest to Słowo Boże, są to Boże prawdy, prawdy, które oświecają, prawdy, które uwalniają. Wszelkie niezrozumienie, kłamstwo czy błąd próbuje nas odsunąć od światła, od Bożego świadectwa, od Bożego Słowa. Prawda Ewangelii nie tylko prowadzi mnie do zbawienia, do Królestwa Bożego, ale również staje się moją ochroną, moją obroną, ponieważ prawda buduje moje zrozumienie, moje podstawowe przekonania, tak? I te przekonania stają się moją ostoją, moim fundamentem, te przekonania oparte na Bożej prawdzie, na Bożym Słowie. Jeżeli jesteśmy ugruntowani na Bożym Słowie, to już nie jesteśmy ludźmi, którzy są podobni do chorągiewki, która w zależności od tego, gdzie powieje wiatr, to tam się zwracają. Jesteśmy stabilni, jesteśmy ugruntowani. Im bardziej znam, im bardziej rozumiem Boże Słowo, Bożą prawdę, te stwierdzenia, te informacje, te podstawowe doktryny, tym bardziej jestem wolny właśnie od tych różnych nowych pomysłów czy rzeczy, które gdzieś tam w tym świecie po prostu wchodzą też i do kościołów różnych, tak? My jesteśmy podatni na te rzeczy. My jesteśmy podatni, ponieważ to jest bitwa w naszych sercach, w naszych umysłach. To, czym karmimy się, to wpływa na nasze zrozumienie naszego świata, na zrozumienie nas samych, zrozumienie Pana Boga. Mamy trwać w nauce apostolskiej, mamy trwać w tym właściwym nauczaniu. A tym właściwym nauczaniem to jest Boża Ewangelia, Pismo Święte. Wszelkie inne książki chrześcijańskie czy nawet niechrześcijańskie, one mogą być dobre, tak, mogą być pomocne, ale wciąż źródłem i ostatecznym autorytetem jest Pismo. Sola Scriptura, tylko Pismo jest naszą podstawą. Jest naszą podstawą wiary, przekonań, podstawą naszego życia, jak ono ma wyglądać, jak ma być prowadzone, w jakim kierunku ma iść. Do tego jesteśmy zachęcani. I to była arcykapłańska modlitwa Chrystusa. Tak, poświęć ich w prawdzie swojej. Słowo Twoje jest prawdą. Obyśmy byli poświęceni prawdzie. Obyśmy byli rozkochani w prawdzie. Prawda, która oświeca, która prowadzi, która zbawia. A prawdą jest Chrystus. To On ma nas prowadzić, ma nas kształtować. Amen.